Tytuł tygodnia.
Graham Masterton, geniusz.
Wydawnictwo Replika.
Mickey, młody, aspirujący do bycia gwiazdą rocka muzyk, ratuje z rąk dwóch zbirów genialnego naukowca, Johna Lugnera. Ocalony mężczyzna jest geniuszem w każdej dziedzinie, a spotkanie z nim całkowicie odmieni przeciętne życie Mickiego. Geniusz to powieść o marzeniach oraz cenie, jaką należy zapłacić za ich spełnienie. Fragmenty powieści wybrała, opracowała i przeczyta.
Zosia Samosia. Justyna Siepietowska. Pułapkę zastawiono wręcz klasycznie. John i Neville siedzieli w pokoju numer 239 w Howard Johnson's Hotel w Mille Valley, gdy rozległo się dyskretne pukanie do drzwi. John skinął na Neville'a, a ten wstał z fotela i podszedł do drzwi. Kto tam? Zapytał. Jednocześnie odwrócił się w kierunku Johna i mrugnął do niego. Handlarz z Wenecji, padła odpowiedź. John lubił to hasło. Bardzo pasowało do sytuacji. Neville zdjął łańcuch zabezpieczający i otworzył drzwi. Natychmiast do pokoju wkroczył łysiejący mężczyzna w średnim wieku, w beżowej marynarce, białej koszuli i szerokim brązowym krawacie. Miał za sobą dużą sportową torbę. Był spocony, mimo że w hotelu pełną mocą pracowała klimatyzacja. Rzucił torbę na łóżko. Poczuł, zdjął okulary i przetarł szkła końcem krawata. Cóż, Myron, zdaje się, że sprawiłeś nam dzisiaj mnóstwo radości, powiedział Neville. Czarnoskóry zawsze był nieskazitelnie i elegancko ubrany, a o kanty jego spodni można było się skaleczyć. Wierz mi, nie było to łatwe, odparł Myron zmęczonym głosem. Strażnicy zatrzymywali mnie przy bramie i już myślałem, że będą chcieli mnie przeszukać, a okazało się tylko, że złapałem gumę w przednim kole. Bez ryzyka nie ma profitów, zauważył Neville. Otworzysz torbę? Spojrzymy na to, co tam przywiozłeś. Może najpierw popatrzę na pieniądze. Och, daj spokój, Myron. Nie bawimy się przecież w kotka i myszkę. Albo masz towar, albo go nie masz. W porządku, powiedział Myron z westchnieniem. Otworzył torbę i wytrząsnął jej zawartość na łóżko. Było to 20 kartonowych pudełek. Proszę bardzo, wskazał dłonią. Wszystko, czego chcieliście. Po 2 kartony.
Transakcja przechodziła prawidłowo do czasu, kiedy okazało się, że w torbie ukryta była kamera, która zarejestrowała nielegalną sprzedaż. John Huntley, znakomity detektyw do spraw przestępstw gospodarczych, potrafił radzić sobie nawet z najtrudniejszymi przypadkami, dlatego zgłosiła się do niego Sarah Lake, wiceprezes do spraw zatrudnienia w Broussard Guidance System na Florydzie, z propozycją pracy. Sarah tłumaczy detektywowi, na czym będzie polegało jego zadanie. Ma wyjaśnić działanie pewnego systemu.
Nie uwierzy pan. W ciągu 4,5 miesiąca zapoznawania się z efektami prac Hoshi, nasi ludzie stwierdzili, że ich działalność przypomina jedynie nieustanne bicie głową w mur. Cały system MIGR-8 funkcjonował bez zarzutu. Problemy pojawiły się wtedy, gdy próbowali podłączyć do niego pociski. Nie potrafili tego zrobić. Mimo ogromnych wysiłków, cała robota przypominała próbę podłączenia mózgu Einsteina do miksera Kenwooda. Po prostu zerowa kompatybilność rakiet z systemem naprowadzania. Zaczęli więc pytać ludzi z Hoshi. Ku ich zdziwieniu Japończycy także nie potrafili niczego poradzić. W gruncie rzeczy nikt z byłych pracowników korporacji nie znał zasady działania MIGR-8. Wymyślili system i nie wiedzieli, jak działa? Sarah potrząsnęła głową. Okazało się, że MIGR-8 został skonstruowany przez naukowca z zewnątrz, który niezwykle rzadko pojawiał się w korporacji osobiście i który zniknął natychmiast, gdy pojawiły się pogłoski o przejęciu jej przez nas. No nie pozostawił żadnego adresu, żadnego namiaru. Pan Broussard znalazł się praktycznie w sytuacji bez wyjścia. To tak, jakby kupił Microsoft i dowiedział się, że w firmie nie ma już Billa Gatesa. Jak brzmi nazwisko tego zaginionego naukowca? Roześmieje się pan, choć panu Broussardowi wcale nie było do śmiechu. ten człowiek nosi nazwisko Bakayaro. Doktor Bakayaro. Początkowo dziwiliśmy się, dlaczego Japończycy rżą jak konie, słysząc to nazwisko. W końcu jednak ktoś się zlitował i wyjaśnił nam, że Bakayaro znaczy ni mniej, ni więcej tylko przeklęty głupiec. Rozumiem, powiedział John i pociągnął łyk piwa. Chyba nie był jednak takim głupcem, skoro wymyślił tak cholernie skomplikowany system naprowadzania, skoro potrafił zniknąć, nie pozostawiając żadnych śladów. Ale być może potrafiłbym go odnaleźć, jeżeli o to pani chodzi. Ach, w gruncie rzeczy go znaleźliśmy. Przynajmniej w tej chwili jesteśmy tego prawie pewni. Nasi ludzie z Wydziału Bezpieczeństwa poszukiwali go niemal przez rok. W końcu powiązali jego osobę z pewnym artykułem opublikowanym w maju Navigation Systems Review. Podpisany był pod nim niejaki profesor William Cicero z Uniwersytetu Północnej Florydy w Jacksonville. Nie muszę chyba panu mówić, że ktoś taki nie istnieje. W artykule jednak rozważana była możliwość wykorzystania ptasich genów w systemach nawigacyjnych i naprowadzających. Niektóre z zawartych tam pomysłów były tak bliskie MIGR-8, że nie mogło być mowy o przypadku. Jakiś miesiąc później, dzięki rutynowym poszukiwaniom, odkryliśmy, że niejaki William Cicero wynajął Mercedesa w Dayton Beach. Dwóch naszych ludzi widziało ten samochód w St. Cloud, na wschód od Orlando. Próbowali porwać Cicera, jednak jakiś miejscowy bohater pomieszał im szyki i naukowiec uciekł. Szybko znaleźliśmy jego dom, ale już zdążył się z niego wyprowadzić.
Tytuł tygodnia. Graham Masterton. Geniusz. Wydawnictwo Replika. Powieść czyta Justyna Siepietowska.